Tutaj nie ma wątpliwości, kto rządzi. Rządzi żona. No.
Jak to się zaczęło? Jak zaiskrzyło w ogóle?
To jest cała amora.
Ten pierwszy spacer był początkiem tego, co jest dzisiaj.
Przypomnijcie państwo dzieci.
Panie redaktorze, wiedziałam, że to pytanie padnie i nawet rozmawialiśmy o tym.
Gościmy dzisiaj panią wiceminister Olgę Semeniuk oraz pana wiceministra Piotra Patkowskiego. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, ale Olga Semeniuk-Patkowska, panie redaktorze.
A, właśnie.
Od ilu dni już?
No, 2 tygodnie ponad.
Jak po ślubie państwo?
Nie wiem, Piotrek, kto odpowiada pierwszy, bo my nie mamy podziału tak naprawdę na pytania odpowiedzi.
Podział ról w małżeństwie, jeszcze zapytamy o podział ról w małżeństwie.
Kto rządzi?
Ale to właśnie.
No, myślę, że to od razu ja odpowiem, kto rządzi, no, bo już o tym była mowa. Oczywiście, że ja rządzę, ale zbieżność zdań mamy bardzo dużą i bardzo często, więc rzadko różnimy się co do zasady w życiu takim prywatnym.
Ja myślę, że co do tego, kto rządzi, to nikt, kto nas choć trochę zna, ci, co znają lepiej, to nie mają żadnych wątpliwości, więc to jest pytanie z gatunku retorycznych, ale rozumiem, że zawsze widzowie są tym zainteresowani, więc tutaj nie ma wątpliwości, kto rządzi. Rządzi żona, natomiast tak jak Olga powiedziała, w zdecydowanej większości spraw mamy zbieżne zdanie, co bardzo ułatwia ten podział.
Ale jak się zdarzy odmienne, to co?
Zazwyczaj odmienne zdanie zdarza się, ale w życiu politycznym. Tutaj mamy często rozbieżność, ale bardzo szybko dochodzimy do kompromisu. I to nie jest tak, że to jest kompromis mój wymuszony. To jest faktycznie temat zawsze przegadany.
A w kuchni kto z państwa rządzi?
Ja bym to określił inaczej. Rządzi Olga, ja wykonuję.
Okej. Okay. Czyli co pan, panie ministrze, przygotował ostatnio na polecenie żony?
O, zazwyczaj się zajmuję przygotowywaniem śniadań.
Z takich
ciekawych doświadczeń, tego akurat w ostatnich tygodniach nie robiłem, to bardziej potrawa, którą szykuję w miesiącach wiosenno-letnich, są to naleśniki i to jest coś, co się nauczyłem robić w ostatnim czasie.
I do łóżka natomiast, pan przynosi, że on nie tak?
Tak, zazwyczaj tak. Natomiast potrawą, którą najczęściej robię, to jest weekendowo, no bo ona wymaga chwilę czasu, jest jajecznica, tylko ona jest oczywiście nie taka prosta, tylko złożona z wielu składników.
Składniki, które ja sobie wymyślę.
Okay.
Czyli pan nie ma nic do powiedzenia de facto.
Lubię jajecznicę, więc to jest kompromis. A naleśniki polubiłem.
A nie boi się pan, że będą śmiać się różni złośliwi, że jest pan pantoflarzem?
Nie, to generalnie mam wrażenie, że wielu mężów w związku ma właśnie taką rolę, więc raczej to jest nasza codzienność, a nie powód do śmiechu. Mhm.
Czy podróż poślubna już była, będzie? Co planujecie państwo?
Podróż poślubna w tym momencie nie jest możliwa z różnych względów, przede wszystkim oczywiście zawodowych, które nas ograniczają. Zarówno mój mąż, jak i ja prowadzimy projekty ustaw, które musimy przeprocedować do końca bieżącego roku, później w styczniu i w lutym. No i też pamiętajmy, że jest 11 miesięcy do kampanii wyborczej. To też jest czas, szczególnie tutaj ze względów politycznych, który angażuje nas i absorbuje dość mocno. Więc dzisiaj odkładamy trochę naszą podróż poślubną, ale możemy już powiedzieć, że na pewno będzie ona w Polsce.
A jakie miejsce, jaki rejon, jak możecie państwo zdradzić?
Za wcześnie, żeby mówić o konkretach, ale na pewno będzie to podróż po Polsce.
Czyli raczej, ale może, czy góry, czy Mazury, tak ogólnie.
Dowiedzą się państwo w odpowiednim czasie.
Poinformujemy.
Okej.
Okay. A mówiła pani o tych różnicach politycznych, czego one dotyczą?
Panie redaktorze, codzienności, często
Piotr... A na przykład jedno z was popiera Ziobrę, na przykład...
Nie, to nie chodzi być może też o taki kontekst, to nawet doprecyzowując polityczno-merytoryczny, Piotr w Ministerstwie Finansów wszystko widzi też w obrębie tabelek Excela,
no tak.
Tego, co się zgadza, co nie jest. Nawet ostatnio mieliśmy taką rozmowę, że życie polityczne to bardzo często jest rzecz, która wykracza poza tabelkę excelowską i tego też wzajemnie się uczymy, a ja z kolei od Piotra uczę się właśnie takiej skrupulatności co do danych, co do weryfikacji tych danych, co do patrzenia na gospodarkę właśnie przez pryzmat.
Pan jest technokratą, a pani bardziej tak... Patrzy szerzej. Tak.
Intuicyjnie, ale również taką inteligencją emocjonalną patrzę na ten świat polityczny, który jest trudny.
Tak zapytamy, no bo jesteście po ślubie 26, tak? Pamiętam dobrze, listopada. No i siłą rzeczy pojawia się pytanie, czy planujecie państwo dzieci, czy nie?
Panie redaktorze, wiedziałam, że to pytanie padnie i nawet rozmawialiśmy o tym w przestrzeni naszego domu, czy chcielibyśmy plany dotyczące naszego życia prywatnego aż tak uzewnętrzniać i myślę, że nie. My dzisiaj chcielibyśmy też, jeżeli będzie taka możliwość i od państwa przestrzeń, porozmawiać o tym, z czym się mierzymy jako młode małżeństwo, ale
też
zaangażowane politycznie. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak będzie wyglądało nasze życie w przyszłości, takie rodzinne, to chcielibyśmy, żeby to pozostawało w naszej sferze.
Nie wykluczacie państwo, tak?
Nie, oczywiście, że nie wykluczamy, natomiast sprawa, tak jak powiedziałam, nie chcielibyśmy, żeby to aż tak wybrzmiewało w przestrzeni publicznej.
Zwierzaka jakiegoś nie chcecie?
No,
to jest sprawa bardzo jednoznaczna. I tu jest pewien spór, ale nie do tego, czy... kiedy jest jedno zwierzę. Od zawsze, od małego chciałem mieć kota. To pamiętam już, jakie małe dziecko, ale to już powtarzam, żeby nie było tutaj. Od małego chciałem mieć kota, natomiast Olga, która akurat miała to szczęście, że miała w młodości kota, też go chce, natomiast uważa, że powinien się pojawić trochę później niż w tym momencie.
Okay.
Czyli trwają negocjacje.
Trwają negocjacje, ponieważ są to obowiązki, oboje jesteśmy bardzo zajętymi osobami, więc wiem też, że kot wymaga i absorbuje. No, panie redaktorze, ja miałam 15 lat kota, więc wiem, że absorbuje dość mocno, a później im starszy, tym też wymaga większej opieki zdrowotnej.
Jak to wygląda u państwa, no bo tak, pan jest politykiem, pani jest politykiem. Jak to wygląda, jeśli chodzi o, czy w ogóle mierzycie się z krytyką, z hejtem, jak to wygląda? Te sytuacje, jak wyglądają u państwa?
W sumie rzadkość taka para, tak popularna.
Czy para polityczna. I czy macie z tego powodu jakieś negatywne...
Tu warto odwrócić właśnie krytykę od hejtu, bo czasami tam ta różnica się zaciera. I też warto do tego odpowiednio podejść. Jest tak, i to jest usankcjonowane, że politycy muszą być gotowi na tą krytykę. Też są osobami, które godzą się na takie życie publiczne i też muszą przyjmować, że konstruktywna krytyka jest częścią ich pracy i nie może stanowić przedmiotu obrażenia. Natomiast rzeczywiście pojawia się czasami ten hejt, który jest związany nie z oceną pracy, nie z oceną tego, co robimy, natomiast samym wyglądem, takimi rzeczami powierzchownymi. I to rzeczywiście czasami bywa trudne.
Boli to was?
ja akurat mam, ponieważ jestem introwertykiem, dość łatwo sobie z tym radzę, w związku z tym, że aż tak bardzo nie przywiązuję wagi do tego, co się dzieje na forach internetowych. A po drugie też akurat dość dużo kiedyś czytałem forów internetowych, byłem dość aktywny w różnych mediach społecznościowych, więc wiem też, jak te mechanizmy działają. Więc aż tak się tym nie przejmuję. Natomiast są sytuacje, które moim zdaniem przekraczają poza granicę dobrego smaku. I boli to w momencie, w którym nie mówią tego zwykli internauci, no bo tak jest zbudowany internet, ale mówią to osoby publiczne, od których powinniśmy wymagać dużo większej wrażliwości. I na przykład dość, uważam, wykraczający poza granicę przyzwoitości był tweet w dniu naszego ślubu i wesela pana prezydenta Truskolaskiego, prezydenta Białegostoku, który przekroczył wszelkie granice dobrego smaku.
Uraził mnie jako kobietę.
Ale też trzeba uczciwie powiedzieć, że jest wielu polityków i to po wielu stronach politycznych tutaj, nie tylko po stronie prawicy, ale też muszę tutaj wspomnieć o politykach lewicy, którzy wielokrotnie właśnie jak padały ataki na mnie związane z moim wyglądem, to akurat lewica tutaj broniła i też uważała, że to przekracza granice debaty publicznej. Więc też bardzo pozytywnym elementem w tym wszystkim jest to, że wielu polityków z wielu stron akurat widzi, że te granice są przekraczane.
Czy w PiS-ie się zdarza, przepraszam, czy zdarza się też hejt wśród polityków PiS-u? No, taki, gdzieś tam jakiś
Panie redaktorze, jeżeli chodzi o taki hejt ze strony polityków PiS-u, to ja na co dzień z Piotrem nie spotykamy się z tym, ponieważ jesteśmy formacją, która rządzi i stara się żyć w jedności, mimo tego, co oczywiście opozycja próbuje uzewnętrzniać różnego rodzaju konflikty, ale to jest bardzo ważny element, o którym teraz mówił Piotr, czyli odróżnianie krytyki, która ma argumenty, od hejtu, który się leje ze względu na wzrost, ze względu na wygląd. Pan prezydent Truskolaski użył sformułowania, które mnie w dniu mojego wesela, ślubu, najszczęśliwszego dnia każdej pary zabolało, czyli w części mojej sukienki, która miała kokardę, znajdują się kanapki dla pana ministra. Znaczy tak nie przystoi człowiekowi, który pełni funkcję prezydenta. I słuchajcie, to jest coś, o czym chcemy rozmawiać, bo my potrafimy, słuchajcie, też wieczorami włączyć internet. Piotrek tego bardzo nie lubi, ja śmieję się, bo ja potrafię też i siebie, i Piotra zarażać tym takim uśmiechem do codzienności. Potrafimy przeglądać różne memy, które są naprawdę często śmieszne, zabawne i śmieszne i uczyć się tego dystansu, ale są granice i tych granic nie powinniśmy przekraczać. I myślę, że my jesteśmy granicy, absolutne przekroczenie granicy, gdzie nawet Tomasz Lis napisał. Tomasz Lis, który jest po drugiej stronie absolutnie politycznej, napisał: dajcie spokój, młoda para wzięła ślub. I to też pokazuje, że te granice powinniśmy stawiać, bo im bardziej będziemy polaryzowali scenę polityczną, tym gorzej dla nas wszystkich. A my jesteśmy tego przykładem. Z hejtem spotykamy się codziennie. Słuchajcie, idziemy do knajpy w Warszawie. Bardzo często mieliśmy takie sytuacje bardzo nieprzyjemne, w których ludzie bardzo źle reagowali. Czemu? Dlaczego to się dzieje?
Jak reagują? No.
Wie pan co, panie redaktorze, no to są sytuacje... Kilka miesięcy temu chociażby w jednej z warszawskich knajp, takich dla absolutnie wszystkich, wchodzimy sobie, żeby po prostu odpocząć, przegadać tydzień. To była sobota i nagle pan zaczyna googlować w internecie i mówić na głos: o, to są ci z PiS-u. No, do tego doprowadzają niestety często politycy, do tej takiej polaryzacji nastrojów. Przecież my jesteśmy też częścią prywatnego świata. My też mamy prawo do tego, żeby funkcjonować, wyjść i normalnie żyć. I tutaj tak naprawdę dla wszystkich ludzi, którzy mierzą się na co dzień, szczególnie młodych, którzy mierzą się z tym właśnie takim hejtem, nie krytyką, tylko właśnie hejtem, duże wyrazy wsparcia i też siły, bo ta siła nam wszystkim jest bardzo potrzebna do tego, żeby się mierzyć.
Z czego to się bierze? To jest wina klasy politycznej ogólnie?
To jest wina klasy politycznej, to jest wina braku kultury politycznej, to jest wina polaryzacji nastrojów, to jest wina tego, że my często zamiast walczyć na argumenty, walczymy między sobą. I to jest błędna polityka.
A co odpowiedzieliście temu panu, który właśnie zrobił ja się szybko, przedstawienie?
To Piotr może powiedzieć, bo ja to się szybko denerwuję w takich miejscach od razu, Piotr.
Tak, ja jestem generalnie w takiej sytuacji jak spokojniejszy. Natomiast Olga ma tutaj taką taktykę, żeby takie sytuacje przerywać, unikać. Więc jeśli jest to możliwe, to po prostu wychodzimy z takiego lokalu, bo eskalowanie tej sytuacji nie ma sensu.
Czyli zrobiliście, wyszliście, tak? Po prostu.
Ja doprowadziłam w końcu.
Tak, do niczego to nie prowadzi. To znaczy, to są często osoby, które nie chcą wchodzić w dyskusję ani rozmowy. Ich celem jest wywołanie nerwowości. Z drugiej strony, wydaje mi się, że najlepszą odpowiedzią właśnie na takie zachowania jest brak reakcji i brak odpowiedzi, bo to osoby właśnie nie chcą wywołać w kogoś, czy to agresję, czy złość, czy smutek, więc brak tej odpowiedzi powoduje, że oni się wycofują, rezygnują z tego.
Okej, czyli rozumiem, że ostatnio pani mówiła parę miesięcy temu to się wydarzyło, tak?
Ale... Wiecie, to jest jeszcze coś takiego, że jest takie poczucie, że wychodzicie sobie w sobotę w dresie, no tak, w czapce, w szaliku, żeby odpocząć i jesteście po prostu non-stop oceniani. I to jest też problem, nie? Że idziecie do miejsca publicznego, w którym chcecie być incognito, a jednak ludzie już rozpoznają, googlują i komentują.
A wracając do pana Truskolaskiego, to czy państwo coś robiliście z tym tematem? Jeśli, nie wiem, rozmawialiście z Truskolaskim, czy
nie, wystarczy
zostawiliście
nam,
temat?
Wystarczy tak? nam to, co zrobiło społeczeństwo z tym. To znaczy przy każdym takim wpisie ja też obserwuję, jak ludzie reagują i ludzie to jednoznacznie skrytykowali.
Czyli tutaj jednak...
Siła społeczeństwa działa, słuchajcie.
To... Państwo się poznaliście w ogóle, można tak powiedzieć, w cudzysłowie oczywiście, że połączył państwa premier Morawiecki i minister Dworczyk.
Właśnie, przejdziemy do przyjemniejszych spraw.
No właśnie, tak, więc... poznaliście się państwo w KPRM-ie. Jak to wyglądało, te początki?
Od razu zaiskrzyło, czy tak?
To musicie obu stron pytać, bo mamy różne wersje.
To może pan minister, minister, niech pani minister zacznie.
Kobietę poprosimy.
Tak. Słuchajcie, to było tak, że ja Piotra zauważyłam w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, byłam głównym doradcą ministra Michała Dworczyka i pamiętam, że gro pracowników, z którymi, no bo moja empatia i też takie zaangażowanie emocjonalne powodowało, że generalnie znałam każdy departament i wiele osób, które pracowały w kancelarii, wymienialiśmy się różnymi doświadczeniami i pewnego dnia usłyszałam, że jest nowy dyrektor Departamentu Oceny Skutków Regulacji, Piotr Patkowski, jest bliskim współpracownikiem premiera Mateusza Morawieckiego. Wiedząc o tym, że jest to departament kluczowy, jeżeli chodzi o przeprocedowanie jakiejkolwiek ustawy, wiedząc też, jakimi ja jestem obłożona zadaniami od ministra Michała Dworczyka, wiedziałam, że będziemy współpracować. I my żeśmy przez kilka lat, od 2016 roku, mieli taką relację bardzo roboczą, to znaczy bardzo często mój szef prosił pana dyrektora o spotkanie, więc spotykaliśmy się w trójkę w różnego rodzaju sprawach. A tak naprawdę ten moment, w którym okazało się, że jest coś więcej niż tylko przyjaźń taka zawodowa, to już Piotr, może ty opowiesz.
To oddajemy głos.
Rzeczywiście to była Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, choć ja Olgę poznałem wcześniej, w sensie wiedziałem, że jest taki bliski pracownik ministra Dworczyka. Zaczęliśmy pracę w tym samym momencie w KPRM-ie, to był grudzień 2017 roku. Ja pracę w ocenie skutków regulacji rozpocząłem w sierpniu, czyli ponad pół roku. Wcześniej pracowałem bardziej w biurze ministra, w gabinecie politycznym, więc miałem zadania w tym samym skrzydle na początku co Olga. I już wtedy zaczęliśmy współpracować. Też było trochę tak, że nasze działania skupiały się na innych polach, moje bardziej na legislacyjnym, ekonomicznym, Olgi trochę też na bardziej politycznym, ale też na takim bardzo ważnym aspekcie organizacyjnym, też pilnowania, przestrzegania procedur, ale też relacji KPRM-u z innymi resortami. Ale z biegiem czasu nasze działania zaczęły się krzyżować kompetencyjnie. Też po jakimś czasie akurat tak się złożyło, że bliżej zacząłem pracować z szefem kancelarii, czyli z Michałem Dworczykiem. Dwie rzeczy chyba, które Oldze najbardziej zapamiętały się z tego okresu, to było to, że mi czasami zdarza się, to jest moja wada, czasami zdarza się spóźniać na spotkania. Nie są to długie spóźnienia, ale są kilkuminutowe.
Dzisiaj był pan pierwszy.
Dzisiaj byłem pierwszy.
W kościele też był pierwszy.
Ale u nas jest tak, że zazwyczaj to Olga jest punktualna, ja się lubię spóźniać, zazwyczaj to wynika z tego, że zajmuję się jakąś sprawą, tracę poczucie czasu, zawsze mi się wydaje, że się zdążę i w momencie, w którym ten czas mija, okazuje się, że kilka minut już jestem opóźniony.
Można zwalić na śnieg dzisiaj.
A minister Dworczyk bardzo lubił punktualność. Natomiast nigdy mi osobiście nie zwrócił uwagi, że być może warto, gdybym do swojego przełożonego przychodził punktualnie, więc zdarzało mi się to kilkukrotnie przychodzenie. Po latach dowiedziałem się, że minister Dworczyk nie był zbyt szczęśliwy z tych moich opóźnień, tylko zwraca o to uwadze Oldze, a nie mnie.
Okay.
Ale to
się
okazało po latach.
A ja musiałam jakoś z tej sytuacji wybrnąć.
Pani przekazała,
bo bardzo tak? często było już po latach, tak, ale oczywiście zwracano to uwagę w sekretariacie pana dyrektora, że chcielibyśmy, żeby pan dyrektor był punktualnie. Niestety rzadko mu się to zdarzało.
Ale co pan zasypał? Jakoś spał pan dłużej, czy jak to, z czego to
Nie,
wynika?
To było... Gabinet mieliśmy dość blisko. Natomiast zazwyczaj wtedy przesiadłem w maile, w dokumentach, co najbardziej
lubię mówić. Zakopany był pan...
I oczywiście byłem przekonany, że zdążę i gdyby biała godzina 15, to wtedy się okazywało, że już nie ma, więc musiałem na złamanie karku biec przez korytarz do ministra Dworczyka, ale oczywiście zawsze tych 2-3 minut mi brakowało do punktu.
ale że Piotr zawsze jest, był i jest wysoko oceniany merytorycznie za swoją pracę, szczególnie no, dzisiaj też jako wiceminister finansów, ale w KPRM-ie, to minister Michał Dworczyk nie miał wyboru i
przymykał oko.
Przymykał oko na to.
Czyli jak to się jeszcze, Państwo jakbyście opowiedzieli, jak to się zaczęło, jak zaiskrzyło w ogóle?
To jest cała amora.
Właśnie, kiedy ten kluczowy moment?
Bo zanim jeszcze dojdziemy do kluczowego momentu, ale... o jeszcze jednej rzeczy warto powiedzieć. Potem było też tak, że zazwyczaj osoby na tych najwyższych stanowiskach zajmują się kwestiami na poziomie strategicznym, natomiast ważne szczegóły techniczno-organizacyjne już są na poziomie tym szczebelku niższym, ale tak właściwie ten szczebelek niższy decyduje o dalszym biegu spraw. I tak było w przypadku relacji ministra Dworczyka z Olgą. Minister Dworczyk dawał ogólne założenia, ogólne kierunki, natomiast operacjonalizacją wszystkiego zajmowała się Olga. Więc gdy już po tym spotkaniu z ministrem Dworczykiem mieliśmy ustalone generalnie, co należy zrobić, no to potem Olga była tą osobą, z którą musiałem te szczegóły dopracować.
I tutaj musiałeś, czy chciałeś?
I zaraz do tego dojdę. Zaraz do tego dojdę, bo tu pojawiają się pewne rozbieżności w ocenie, jak to następowało często. Według mojej pamięci było to raz na jakiś czas.
Typowy polityk.
Natomiast według Olgi dość regularnie przychodziłem. I co ciekawe, według tej relacji Olgi zdarzało mi się przychodzić bardzo często w sprawach błahych.
Albo żadnych, po prostu przyjść, poczytać pracę.
I nad wyraz poświęcać dużo czasu na sprawy błahe w gabinecie Olgi.
Standard, no to chyba normalne, no to nic. Trzeba zawsze znaleźć
pretekst, żeby trafić. Kiedy wypadła?
Ona się pojawiła później. Ona się pojawiła w momencie, kiedy już oboje odeszliśmy z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pojawiła się dokładnie pod koniec października 2020 roku i z tym też się związana pewna historia, ale to już nie wiem, które z nas opowie. Jest związana z tym, byliśmy w trakcie pandemii COVID, musieliśmy, mówię tutaj o administracji całej, nie tylko rządowej, ale też samorządowej, bardzo szybko reagować na pojawiające się wyzwania. Końcówka października 2020 roku była związana z bardzo trudną decyzją, którą premier Mateusz Morawiecki musiał podjąć, czyli zamknięcie cmentarzy na Dzień Wszystkich Świętych. Natomiast wiedzieliśmy wtedy, że za tą trudną decyzją, przede wszystkim ze względu na podejście tradycyjne Polaków do tego święta, na chęć odwiedzania grobów swoich bliskich, jest też bardzo ważna decyzja gospodarcza, ekonomiczna, związana z tym, że bardzo dużo osób, dla których ten 1 listopada jest kluczowym dniem w roku, bo po prostu zarabiają na sprzedaży chryzantem, na sprzedaży zniczy i o ile przy zniczach jest jeszcze ta sytuacja łatwiejsza do uregulowania, to wiadomo, że chryzantemy są ważne przez kilkanaście dni, a potem nie mają możliwości tego przechować albo zarobić w innym okresie. Dostaliśmy zadanie, Olga jako Ministerstwo Rozwoju, jako Ministerstwo Finansów, brał w tym oczywiście udział Kancelaria Premiera, do tego, żeby szybko opracować mechanizm pomocowy dla sprzedawców tych chryzantem. No i tutaj też za sprawą bardzo bliskiej współpracowniczki pana premiera, dyrektorki jego biura, prezesa Rady Ministrów. Tak się stało, że wydelegowany z Ministerstwa Rozwoju została właśnie Olga, została wydelegowana, a ja z Ministerstwa Finansów.
Ucieszył się pan?
Czyli chryzantemy was połączyły, można powiedzieć.
Chryzantemy?
Absolutnie tak, o tym mówiliśmy też na naszym weselu.
Chryzantemy nas połączyły. Nie ucieszyłem się, bo Olga od razu do mnie zadzwoniła i powiedziała, że muszę szybko wyliczyć, ile taka sprzedaż występuje, co było problematyczne. Ale akurat tutaj z pomocą aparatu administracyjnego Ministerstwa Finansów bardzo szybko taką kwotę wyliczyliśmy. Mimo, że Ministerstwo Finansów nigdy się nie zajmowało rynkiem chryzantem, to dzisiaj mogę powiedzieć i też pochwalić osoby, które mi w tym pomagały, że te wyliczenia praktycznie co do złotówki pokryły się potem z realną kwotą odszkodowań. Więc to jest bardzo istotne. Natomiast chyba takie kluczowe tutaj było dzień 31 października, kiedy rano mieliśmy połączenie, telekonferencję, na którym musieliśmy nie tylko ustalić kwotę, bo to było to ładniejsze, ale ustalić także mechanizm pomocowy dla tych firm.
I tam się już dużo działo, ale tutaj warto jest też zauważenia, że ja jako polityk bardzo czynny zawodowo, jak tylko otrzymałam to zadanie, to stwierdziłam, matko, muszę znaleźć kogoś, kto mi to szybko policzy. I od razu wykonałam telefon, to pamiętam, była 23:00 i nawet nie zadałam pytania, czy możesz, czy masz czas, tylko Piotrek, słuchaj, jest zadanie, trzeba to policzyć.
A nie spał.
I rozumiem, że minister,
nie spał. Do czwartej żeśmy siedzieli, liczyliśmy to, a później następnego dnia przedstawialiśmy warianty różne, które możemy przyjąć i później stwierdziliśmy, że jak nam tak dobrze poszło liczenie chryzantem, to może zaangażujemy się w inne.
Okay. Ale to jak?
A kto wykonał pierwszy ruch taki bardziej?
Piotrek, absolutnie Piotr.
To proszę powiedzieć, jak to było? Czy pan zaprosił właśnie gdzieś na jakąś kolację romantyczną? Jak to wyglądało?
Uczcić sukces, prawda?
Pamiętajmy, że to był okres COVID-u.
Czy przy tabelkach?
Wszystko było zamknięte. Spacerować można było.
To był okres COVID-u, więc miałem dość ograniczoną paletę możliwości.
Czyli
potem
domówka.
Toczyła się rozmowa głównie na poziomie telefonicznym, czy to bezpośrednim, czy SMS-owym. I tak się złożyło w trakcie tych 11 dni rozmów, że akurat 11 listopada, więc minęło 11 dni, poszliśmy wtedy na pierwszy spacer. To było, o ile dobrze pamiętam, w parku. Nawet nie o ile dobrze pamiętam, tylko po prostu. To było w parku Moczyn.
Ale nie na Marsz Niepodległości, czy spotkaliście się na marszu? Czy...
Nie, na marszu nie byliście.
Pamiętajmy, że to był okres COVID-owy.
Nie było COVID-owy. Wtedy, tak, dokładnie. Okej,
czyli... No i co się wydarzyło na tym spacerze?
A słuchajcie, no to tutaj musimy już zachować naszą prywatność.
No cokolwiek, proszę, rąbkę tajemnicy.
Ale na pewno to był bardzo długi spacer, pamiętam, że było bardzo zimno.
Czyli były kwiaty, panie
burmistrze? Były, oczywiście.
Były, tak.
Były kwiaty.
Zawsze
są. Zawsze
są kwiaty.
Ale nie róże, już wiemy, że nie róże. Pani minister nie lubi róż.
Ja nie lubię róż. Ja lubię właśnie takie kwiaty skromne i uwielbiam też tulipany, no ale to jest czas oczywiście na tulipany.
Ale wydziałbył pan z podziemi, bo sam pan zwrócił uwagę, że ciężko było wtedy dostać te kwiaty. No ale wiadomo,
stanął pan na głowie.
Determinacja była.
Ale też mam intuicję do wygrzebywania rzeczy z podziemi. MF tego perfekcyjnie łudzi.
Czyli to była, można powiedzieć, taka pierwsza randka państwa, tak?
I 11 listopada,
czy
tak.
Pierwszy pocałunek był na tej randce już, czy jednak się krygowaliście jeszcze państwo?
To zostawimy dla siebie.
Rozumiem, było długo, czy spacerowaliście,
politycy od kuchni, więc musimy trochę...
Wiem, ale słuchajcie, są też, pamiętajcie, jak we wszystkim są pewne granice, ale możemy wam powiedzieć, że ten pierwszy spacer był początkiem tego, co jest dzisiaj i to był bardzo mile i dobrze spędzony czas.
A potem następna randka była następnego dnia?
Bardzo szybko potem weszliśmy w taki tryb codziennych spotkań, wspierania siebie. Słuchajcie, bo my oprócz tego, że jesteśmy młodym małżeństwem i jesteśmy no, tak naprawdę 2 lata w takim związku, i przed ślubem byliśmy około 2 lat razem, to przede wszystkim się przyjaźnimy i to jest bardzo ważne i ja patrzę przez pryzmat różnych moich znajomych, którzy dzisiaj, mój rocznik, czyli 88, są już często po rozwodach i przyglądam się temu, co jest główną przyczyną i barierą, brak rozmów i brak przyjaźni, a ta przyjaźń jednak i to wsparcie, kiedy ja widzę, że ja zawsze mogę na Piotrka liczyć i on też na mnie i że zawsze z nim możemy się pokłócić, możemy mieć rozbieżność zdań, ale zawsze.
No właśnie, panie minister, chciałem też zapytać, chcieliśmy o te ciche dni, czy one już są, były, czy ich w ogóle nie ma?
Mnóstwo tych cichych dni, tylko że te ciche dni zazwyczaj Piotrek ma niestety odnalazł zielony guzik do tego, jak pozbyć się tych zielonych dni.
Jaki to jest guzik?
Im bardziej, ja oczywiście muszę zadecydować, kiedy te ciche dni wchodzą, no bo przecież to ja zazwyczaj jestem tą, która mówi, że coś jest nie tak. Piotr jest nadzwyczaj spokojnym człowiekiem, ale na początku próbował walczyć z tym, czyli wchodzić w dyskusję, jednak zwalczać to i zobaczył, że im bardziej próbował to zwalczyć, tym bardziej ja się zamykałam i były dłużej trwały te ciche dni. A jak zobaczył, że odpuszcza, jak nauczył się tego, że jak odpuszcza, to ja też bardzo szybko.
A jak dużo? Ile najdłużej takie ciche dni?
No myślę, że około 1 dnia to jest maks, kiedy potrafimy wytrzymać. To nie jest tak długo.
No nie,
to jest 1 dzień, bo de facto, słuchajcie, nam szkoda życia na...
I kto przeprasza pierwszy?
No oczywiście, że Piotrek.
Na wątpliwości.
Nawet jak pani się zrobi, to i tak pan przeprasza.
Oczywiście. To szwagier Piotra nauczył Piotra, jaka jest recepta na udane małżeństwo. Zawsze przepraszaj.
Coś w tym jest. A czy państwo przed ślubem mieszkaliście już razem, czy po ślubie dopiero zamieszkaliście?
To było różnie. Słuchajcie, my spędzaliśmy bardzo dużo razem czasu. Pamiętajcie też, że nasze życie determinuje praca, więc bardzo często siedzieliśmy razem w zasadzie w pracy. To oczywiście bywało różnie w tym temacie, ale i tak jak mówię, no, my non-stop praktycznie przebywamy ze sobą.
I kto z państwa szybciej przychodzi do domu? I kto gotuje kolację?
Tak, proszę, opowiedz, o której przychodziłeś do domu?
To zacznijmy od tego, ponieważ ja generalnie jestem człowiekiem.
Dobrze trafiacie.
Chyba większość introwertyków, którzy lubią długo pracować.
Czyli
długo, to znaczy 22:30.
Długo 20:21.
Myślałem, że później jeszcze.
Nie,
później. O drugiej w nocy.
Lubię też się wysypiać. Ale generalnie lubię spędzać w pracy dużo czasu. Też charakter tej pracy, sejmy czasami o 22-23 godzinie to wymagają, więc też trzeba to wprost powiedzieć. Natomiast też to, czego mnie Olga nauczyła, była organizacja czasu pracy tak, żeby możliwie szybko te rzeczy, które czasami robiłem w 10-12 godzin, postarać się zrobić w godzin 8 i 9. I to w dużej mierze mi się udaje, chociaż ciągle się tego uczę. Natomiast jestem też, oboje chyba jesteśmy, osobami domatorami. Nie nudzi nas siedzenie w domu i nie nudzi nas przebywanie w swoim towarzystwie.
Jasne, czyli jest coś takiego, jak pani minister wraca wcześniej do domu, tak? Z tego co wnioskuję, to jest jakaś, pani rozumie, że zająć się musi kolacją i tak dalej?
Czy no, pewnie, są obowiązki, którymi się muszę zacząć domu i zająć. Oczywiście, tylko pamiętajcie też, że ja często jestem w mediach wieczorami, no tak, więc jednak to się rozkłada, że Piotrek przyjeżdża do domu, no mnie, tak, jeszcze nie ma, mnie jeszcze nie ma. Najgorsze są czasy, w których oczywiście mamy projekty ustaw, wtedy to jest wszystko nieprzewidywalne, no tak, i Piotrek potrafi siedzieć naprawdę do nocy.
A weekend jak wygląda? Załóżmy, że nie pracujecie, no zdarzyć się może, tak? To jak spędzacie ten czas wolny?
My kochamy, jesteśmy domatorami, kochamy naprawdę przebywanie ze sobą nawzajem. Uwielbiamy oglądać filmy, uwielbiamy też chodzić do kina. Piotrek jest fanem oglądania codziennie już teraz mecze lecą, zarówno u teściowej, jak przyjeżdża do teściowej, to już niestety codziennie jest mecz. Ale też Piotrek uwielbia dobrą muzykę.
Czego
między innymi ambientu słuchamy. Ja nawet ostatnio byliśmy na koncercie, to może Piotr.
Tak, generalnie muzyka jest czymś, co jest moją domeną w naszym małżeństwie. I poza ambientem to są rzeczywiście czasami dość niszowe gatunki muzyczne, ale nie takie całkowicie z podziemia, bo poza ambientem to jest czasami industrial, czy Markiel. Więc też się zdarza, tak jak Olga mówi, czasami zabrać Olgę na taki koncert. Ich dużą zaletą jest to, że są to koncerty kameralne. Tam zazwyczaj
no tak,
nie ma więcej niż 100-200 osób. Ale oto to też nie są koncerty, na których jest 5 czy 10 osób. Są to często zespoły, które są znane wśród fanów tych gatunków muzyki.
I ostatnio byliśmy na takim koncercie. I bardzo, bardzo mi się to podobało.
Okej, okay, a jeśli chodzi o filmy, to co państwo oglądacie?
Ja uwielbiam biografie, dokumenty, dramaty, to jest moja domena. Piotrek lubi z kolei pogranicze trochę komedii, ale nie polskiej, tylko zagranicznej, ale też lubi bardzo filmy kryminalne.
Natomiast ja jestem wielkim fanem starych polskich seriali i filmów, co czasami też wywołuje drobne
stygnie seriali.
Jak wpuszczam, no nie, czasami jak zdarza mi się też puścić Sienkiewicza, to...
No to już zaczyna się w domu, że może spacer.
Cztery pancerni, stawka większa niż życie, tak?
Cztery pancerni, mniej bardziej stawka, chociaż wiadomo, jakie tam są kondacje, ale tak czysto obiektywnie stawka większa niż życie jest bardzo dobrze zrealizowanym serialem i to trzeba uczciwie powiedzieć, ale to jest stare polskie filmy.
A wspomniała pani o teściach, o teściowej. I jakie właśnie relacje macie z teściami? Jak to w tych dowcipach, czy niekoniecznie?
Zaczynaj.
Ja mam bardzo...
Podporządkowałeś sobie moją
mamę. Nie jest absolutnie tak jak w dowcipach. Generalnie bardzo lubię swoją teściową i lubię spędzać czas. Jak mówiłem, jestem domatorem, więc lubię taki tryb życia.
Teściowa będzie oglądała.
Natomiast zawsze ta ocena jest dość surowa. Natomiast co istotne, tak jak już Olga wspominała, udało mi się, jeśli chodzi o piłkę nożną i oglądanie meczów, nie tylko Olgę przekonać do tego, żeby oglądać, ale też nawet teściową ostatnio, jak ją odwiedzałem, jak była godzina 16 czy 20, to prosiłem o przełączenie na kanał sportowy. I o tyle mi się udało sukces, że nie tylko ten mecz oglądałem, ale nawet teściowa była zainteresowana.
I zadawała pytania.
Zadawała pytanie, być może udało mi się stworzyć kolejnego kibica piłki nożnej. To byłby duży sukces.
Ja z kolei z rodzicami Piotra, bo mieszkają na co dzień w Radomiu, też mam bardzo dobre relacje. To są zresztą, mama jest pedagogiem, tata byłym dyrektorem szkoły. Mają bardzo dobry kontakt, zarówno z wnukami, jak i ze swoimi dziećmi, ale też z otoczeniem, ze społeczeństwem. To są ludzie, którzy przez całe życie pomagają innym. I to wybrzmiewa też w domu, jak rozmawiamy o różnych sprawach. Oni żyją też problemami innych ludzi, mają niesamowitą empatię, tym samym ja bardzo szybko się tak jakby połączyłam dobrą więzią zarówno z mamą, jak i z tatą.
W rządzie PiS nie ma tak wielu kobiet. Pani jest raczej jedną z nielicznych. Partia Konserwatywna tak się raczej kojarzy, że jest niezbyt przyjazna wobec kobiet. Tak generalnie, nie mówię o PiS-ie, ale tak szerzej. Jak to jest w praktyce? Jak się pani odnajduje w środku, wśród większości mężczyzn i w tym jednak męskim bardziej świecie?
Pół żartem, pół serio, ale proszę się nie pokazywać w hotelu sejmowym. Jakby usłyszały to moje wszystkie koleżanki parlamentarzystki, posłanki, byliśmy, liczne w Prawie i Sprawiedliwości, to nie wiem, czy by to podarowały. To tak pół żartem, pół serio, bo ja tak naprawdę jestem zbudowana jako kobieta politycznie też dzięki kobietom. Pierwszą kobietą, która mnie wypatrzyła w mediach, która powiedziała, że dobrze sobie radzę, to była pani marszałek Beata Mazurek, dzisiaj europarlamentarzysta. Nigdy jej tego nie zapomnę. Wyciągnęła mnie tak naprawdę z wielu innych osób. Jeszcze wtedy byłam w zasadzie tylko radną miasta stołecznego Warszawy. No oczywiście później startowałam bez powodzenia do Sejmu i później rząd. I ta przyjaźń z Beatą mi też pokazała, jaką rolę kobiety odgrywają dzisiaj nie tylko w partii, ale też w życiu prywatnym. No, nie możemy uniknąć tematu, który pobudził kobiety do tego, żeby wyjść na ulicę, żeby pokazać, że nie zgadzają się z różnego rodzaju wyrokami czy decyzjami. Pierwszą kobietą polityk, która mnie tak naprawdę wyłowiła z tłumu i powiedziała, że dobrze sobie radzę i od tego czasu się przyjaźnimy, to była pani marszałek Beata Mazurek, dzisiaj europoseł. Do dzisiaj jesteśmy w bardzo dobrych relacjach, wspieramy siebie też jako kobiety. Nie ma co ukrywać też, że nie uciekniemy jako formacja Zjednoczonej Prawicy przed tematami kobiecymi, też strajkami, które miały miejsce w całej Polsce, ale my też w gronie naszym kobiecym w Prawie i Sprawiedliwości wychodzimy z założenia, że kobieta to dzisiaj tak naprawdę nie jest ten multitask, z którym się mierzymy, czyli że kobieta musi być wielozadaniowa, musi mieć wysokie stanowisko, musi założyć rodzinę, musi mieć przynajmniej trójkę dzieci. To tak z naszej perspektywy nie wygląda. Oczywiście najważniejszą jednostką dla nas jest rodzina i rodzinę zawsze będziemy wspierać, ale z drugiej strony zauważamy również wszystkie inne kobiety, które nas otaczają. Staramy się dużo dyskutować na temat tego, czego dzisiaj potrzebują kobiety w różnym wieku. I ta forma wsparcia, ja myślę, że dzisiaj nie byłabym tutaj, gdzie jestem, oprócz tego, że miałam fantastycznych szefów, nigdy nie spotkałam się z dyskryminacją ze strony mężczyzn, w zasadzie całe życie pracuję z kobietami, to moją najfajniejszą szefową i w zasadzie jedyną była Jadwiga Emilewicz w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Od niej nauczyłam się naprawdę wielu zadań, robienia wielu zadań naraz, ale też dobrze realizowania polityki resortu, ale również skupiania się na tych celach takich merytorycznych. Więc te kobiety, które mnie otaczają, ja mam w ogóle bardzo duże szczęście do kobiet, które mnie otaczają, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym, ale to jest na pewno ten wątek, o którym będziemy rozmawiały jeszcze bardziej intensywnie wraz ze zmierzającymi się wyborami. Bo ta kobieta i rola kobiety nie tylko w życiu zawodowym, ale w życiu też prywatnym jest istotna, natomiast też nie powinniśmy żyć przeświadczeniem, że na tę kobietę nakładamy kolejne warstwy zadań, bo dzisiaj kobiety chcą tego odciążenia i potrzebują tej wolności.
To proszę zdradzić widzom, czytelnikom, co państwo dostaliście na ślubie, jakie prezenty i tak dalej. Od prezesa może Kaczyńskiego, co dostaliście?
To przede wszystkim powiedzmy tutaj, że prezenty to jest zawsze taka intymna relacja pomiędzy tymi, którzy je wręczają, tymi, którzy je utrzymują. Natomiast to, co było dla nas istotne, dostaliśmy bardzo dużo książek, ale dostaliśmy też od naszych przyjaciół obraz razem z nami, taki tematyczny, więc są to takie prezenty, które długo pozostaną, może nawet na całe życie, są spersonalizowane, ale też zostaną z nami na całe życie.
Spersonalizowane i tyle wystarczy, w opakowaniach różnych. Piękne.
Dobra, czyli a nie
zdradzicie państwo... Pan to by wyliczył szybko.
Co od premiera Morawieckiego na przykład dostaliście, czy od...
Słuchajcie, tak jak już powiedzieliśmy, to nie były podpisywane też prezenty, więc ciężko nam teraz powiedzieć, co od kogo. I to jest też taka nasza sfera intymna i chcielibyśmy, żeby tak to pozostało. Natomiast większość tych prezentów jest dopasowana dla nas i spersonalizowana.
Bo wiele osób zachodzi w głowę, dlaczego się pani minister spóźniła na swój własny ślub? Proszę powiedzieć.
Co tam się wydarzyło?
No, każdy stolik na weselu o to pytał, dlaczego te 38 minut opóźnienia. Niech to pozostanie słodką tajemnicą pomiędzy mną a moją świadkową. którą serdecznie pozdrawiam.
Ale coś z obrączki. No.
Ale to był też test cierpliwości dla mnie.
No właśnie,
ale
pan widzieliśmy, wiedział, miał pan widzieliśmy pana takiego troszkę ale z telefonem.
Przyjaciel Piotra ocenił, że w kościele przechodził wszystkie możliwe stany emocji. Od zadowolenia po już w pewnym momencie złość.
Ale myślał też... pan, że jednak, myśli pan, że się rozmyśliła pani minister?
Bo to byłby skandal.
Były takie trochę w głowie myśli, czy jednak nie?
W głowie myśli nie było, natomiast był to na pewno duży test mojej cierpliwości też. Takiego spokojnego podejścia, które mi powinno wystarczyć na całe życie.
Ale moją świadkową?
Nie, ja nie mogę być zły. Powiem szczerze, nawet jeśli tam jakaś złość się pojawiła, to w momencie wejścia Panny Młodej ustąpiła.
Absolutnie, ale moją świadkową chciałam serdecznie pozdrowić. To jeszcze bardziej umocniło naszą 12-letnią przyjaźń.
Czyli wnioskuję, że jeszcze pan przepraszał, za to, że się...
Prawie tak było,
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich widzów Super Ekspresu i życzymy wesołych i spokojnych, ale przede wszystkim zdrowych świąt Bożego Narodzenia.
Wesołych świąt, dołączam się do życzeń mojej żony. Wszystkiego dobrego na święta i na nadchodzący rok.
To był program Politycy od Kuchni.
Naszymi gośćmi byli Olga Semeniuk-Patkowska i Piotr Patkowski. Dziękujemy.
Dzięki bardzo. Dzięki.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Idziemy do sali, gdzie tańczyliście, tak państwo?
No nie tylko my, wszyscy goście.
Wszyscy goście.
Bo absolutnie tutaj muszę...
Sala była pełna.
Muszę podkreślić, że dyscyplina tańczenia była stuprocentowa.
Ale dlaczego nie było pierwszego tańca? Państw.
Bo my jesteśmy nietypowi i lubimy też nietypowe.
Okay.
Lubimy zaskakiwać.
To
się zatańczycie. O nie, to będzie tragedia.
A chociaż zaaranżować taki taniec?
Nie, absolutnie.
To tutaj to ja mówię, nie? Bo to jest dla mnie koszmar.
To proszę zaprezentować.
Nie, absolutnie.
To chociaż objęcie. No
nie, i słuchajcie, kończy nam się już czas.
Taniec to jest zdecydowanie moja pięta Achillesowa.